studiu kolejny gość, pan Tomasz Terlikowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Za nami rok 2017, rok fatimski, równocześnie rok rocznicy reformacji. To powinien być chyba taki rok, po którym nam została taka bardzo mocna refleksja.
No i jeszcze rok masonerii, rocznica masonerii.
Chrześcijan, no rok masonerii, tak. Chrześcijan nad samym sobą, nad swoją historią, nad swoją współczesnością. Czy rzeczywiście tak było, co nam pozostało po tym ubiegłym roku?
No dużo zostało. Nie ma wątpliwości, że kilka jednak bardzo ważnych wydarzeń w tamtym roku się odbyło. Po pierwsze, kanonizacja dzieci fatimskich. To są pierwsze, warto o tym pamiętać, pierwsze dzieci kanonizowane jako niemęczennicy. Do tej pory kanonizowano dzieci, ale to byli zawsze męczennicy. W tej chwili mamy do czynienia z bardzo małymi dziećmi, jak człowiek sobie uświadomi, ile dzieci fatimskie miało lat, jak objawiła się im Matka Boża i ile lat miały, kiedy dosłownie kilkanaście miesięcy, kilka lat później umierały. No to robi się, jakby to powiedzieć, mamy pełną świadomość, co tam się na kilkanaście miesięcy, co się wydarzyło i w jakim wieku to były dzieci. To były małe dzieci, 10-11-letnie, podejmujące ogromne wyrzeczenia w imię modlitwy o nawrócenie dla grzeszników, także o ocalenie Europy przed Rosją, czyli przed, tak można powiedzieć metaforycznie, przed marksizmem, leninizmem, bo ta Rosja tam występowała właśnie jako zagrożenie komunizmem. No nie chodziło o prawosławie bynajmniej, ani o nieprzyjemny czasem, ale jednak nieporównywalny z zagrożeniem komunistycznym cara, tylko konkretnie bardzo bolszewizm, rewolucję bolszewicką, która rozlała się, jak to zapowiedziała Matka Boża, na całą Europę, a połowę z niej zajęła swoimi mackami. I to jest pierwsza bardzo ważna rzecz, która została. Łucja jeszcze nie jest oczywiście beatyfikowana, ale Franciszek i Hiacynta są wstawiennikami także za Europę w sytuacji, powiedzmy, równie trudnej, to znaczy również wielkiego zagrożenia. Przypomniane były również w czasie tych obchodów, może niekoniecznie w czasie obchodów oficjalnych, ale w debacie to, co mówiła później siostra Łucja, strażniczka objawień, co pisała na przykład w liście do kardynała Caffary, zmarłego także w tym roku, pisząc, że ostatnia, że jej Matka Boża objawiła, że ostatnia wielka walka między szatanem a Bogiem rozegra się o małżeństwo i rodzinę. No i to widzimy, no, powiedziałbym, to zostało przypomniane. I ostatnia rzecz, o której warto pamiętać, którą jakoś ta rocznica przypominała, to jest treść trzeciej tajemnicy fatimskiej. Kardynał Ratzinger oczywiście dokonał jej interpretacji, wskazując, że chodziło o zamach na świętego Jana Pawła II, ale i w swoich homiliach już jako papież Benedykt i w swoim wstępie do treści objawień mówił, że to nie jest jedyna możliwa interpretacja, że objawienia mają to do siebie szczególnie takie jak to, wizyjne, pokazujące pewien obraz, że możemy je różnie interpretować, a warto przypomnieć, co widzimy w tym objawieniu. Widzimy zburzone miasto, widzimy zabijanych biskupów, kapłanów i świeckich i widzimy, co jest dość zaskakujące, że oni są zabijani nie tylko z karabinów maszynowych, co może nie byłoby zaskakujące, ale również z łuków, broni. No, sugeruje, powiedziałbym, pewien typ wojskowości i część fatimologów mówi, że wskazuje na islam. Warto też przypomnieć, że sama nazwa Fatima odsyła nas bardzo mocno do tego kontekstu islamskiego. Fatima to przecież imię ukochanej córki proroka i nie jest to przypadkowa nazwa w przypadku tej niewielkiej wioseczki. Związana jest ona z wielką miłością, tak mówi legenda, między chrześcijańskim rycerzem, który odbijał z rąk muzułmańskich Półwysep Iberyjski, w tym przypadku kawałek Portugalii, a księżniczką z rodu islamskiego, z rodziny islamskiej, która z miłości do tegoż księcia, do tegoż rycerza nawraca się na chrześcijaństwo, przyjmuje chrzest, wychodzi za niego za mąż, bardzo szybko umiera, on bardzo szybko zostaje mnichem. No ale nazwa miejscowości Fatima, to on nadaje tą nazwę, nie pozostaje. Arcybiskup Fulton Sheen też wskazywał bardzo mocno, że te powiązania z islamem są bardzo mocne. Więc to jest pierwsza rzecz, która nam zostaje z tych obchodów, bardzo istotnych i bardzo ważnych, o których nie należałoby zapominać. Końcówka roku to dla Polski bardzo ważne wydarzenie, bo sługami bożymi, już czcigodnymi sługami bożymi, zostaje dwóch bardzo ważnych Polaków. Jednego pamiętamy bardzo dobrze, bo to jest kardynał Stefan Wyszyński. Drugiego pamiętamy trochę gorzej, bo to jest ojciec Smolu. Właśnie, nawet ja nie pamiętam, jak miał nazwisko, ale wiem, że był zmartwychwstańcem. I to bardzo mocno nas odsyła do tego kontekstu zmartwychwstania Polski. Zmartwychwstańcy to jest środowisko, założone przez Bogdana Jańskiego, świeckiego człowieka.
No tak, tak, z Norwidem się kojarzy, z Norwidem, Polską, ale XIX też, wiekiem.
Tak, ale to jest ten moment, kiedy kilkunastu mężczyzn zdecydowało się założyć zgromadzenie, którego celem było odrodzenie religijne Polski, które miało doprowadzić do zmartwychwstania Polski na mapach świata. I to się udało. Oni pracowali na początku głównie wśród emigracji, to jest ciekawe. W Paryżu, we Włoszech, w Rzymie. Dopiero później wrócili do Polski. Wokół nich powstało bardzo silne środowisko. Odrodzenie Polski dokonało się religijne nie tylko przez nich, ale również przez nich. I rzeczywiście to religijne odrodzenie Polski doprowadziło, ja nie mówię, że nie było tam elementów politycznych także, oczywiście byli też politycy, którzy odgrywali w tym ważną rolę, ale często się o politykach pamiętamy. Pamiętamy o Piłsudskim, pamiętamy o Odmowskim, pamiętamy o Korfantym, teraz rocznica, całkiem niedawno była rocznica powstań śląskich, więc przypomnijmy Korfantego, pamiętamy o Paderewskim. Natomiast o tych świętych wyniesionych na ołtarze, którzy doprowadzili do odrodzenia religijnego i chłopstwa, jak błogosławiony Edmund Bojanowski, i szlachty, jak choćby błogosławiona Marcelina Dorostka, czy właśnie zmartwychwstańcy, pamiętamy mniej, a bez nich pewnie to odrodzenie Polski, także kulturalne i kulturowe, by się nie udało. My często zapominamy, w jak dramatycznym stanie religijnym także była Polska na progu rozbiorów czy po rozbiorach. Nie byliśmy bardzo religijni, nawet biskupi byli często na poziomie religijnym Janusza Palikota.
Nie, no bez przesady to byli wyrafinowani masoni, no już nie przesadzajmy.
No właśnie, to byli wyrafinowani masoni, czyli specjalnie religijni nie byli, byli antyreligijni i antychrześcijańscy. Ale też poziom moralny ich był bardzo często niski, ja nie mówię, że zawsze, bo oczywiście było różnie. I ze szlachtą też było różnie, tak powiedzmy ładnie. Chłopstwo było raczej religijne, ale też na takim poziomie bardzo prostym, instynktownym. I to się w XIX wieku zmieniło. To też trzeba powiedzieć. Znaczy, nastąpił ogromny przełom. Polska wchodziła już w niepodległość generalnie religijna, a jeszcze ta religijność została wzmocniona. I nawet to polskie oświecenie zostało, można powiedzieć, ochrzczone, chociaż oczywiście źródła były masońskie. Nie ma co ukrywać, także w Polsce. Także to jest jakby druga rzecz ważna w tym roku, o której nie można nie pamiętać. No, trzeba o niej nie pamiętać. Niewątpliwie ciekawie wygląda to z perspektywy świata. Wygląda na to, że z woli Watykanu kończona właśnie debata na temat Amoris Laetitia. To znaczy...
No właśnie, tutaj była mowa o tym, że ta walka będzie dotyczyć, ostatnia walka będzie dotyczyć małżeństwa i rodziny. Jesteśmy jakby na etapie tej sporu o małżeństwo i rodzinę.
Tak, jesteśmy na etapie sporu o małżeństwo i rodzinę. Bardzo ostry spór dotyczy właśnie interpretacji Amoris Laetitia, czyli adhortacji papieża Franciszka. No najkrócej rzecz ujmując, dotyczy ona pytania, czy rzeczywiście osoby rozwiedzione w nowych związkach mogą przystępować do komunii świętej. Wygląda na to, ja powiem tak ostrożnie, bo to oczywiście ocenić będzie można za lat kilka, jak będzie następny pontyfikat i albo potwierdzi tę decyzję, albo nie potwierdzi, to zobaczymy. Ale wygląda na to, że ten papież, papież Franciszek, zdecydował się wpisać interpretację biskupów argentyńskich, którzy dopuszczają osoby rozwiedzione w ponownych związkach, pod pewnymi warunkami, ale dość łagodnymi.
Nie, tak, właśnie, bo wielu ludzi o tym mówi, a niewielu ludzi to przeczytało. Czy pan zanalizował ten tekst?
Przeanalizowałem ten tekst. W największym skrócie oni mówią o tym, że podstawową drogą jest oczywiście orzeczenie nieważności małżeństwa. Jeśli jest to niemożliwe, no i teraz co to znaczy niemożliwe? Albo niemożliwe dlatego, że nie ma danych. To się zdarza. No albo dlatego, że po prostu nie można orzec nieważności, bo małżeństwo było ważne. No to wtedy pozostaje droga rozeznawania. I oni mówią, że w sumieniu należy rozważyć, czy nie jest pewną drogą do pełnego nawrócenia uczestnictwo w spowiedzi i w komunii świętej. I to powinno się dokonać w dialogu ze spowiednikiem. I na płaszczyźnie teoretycznej, to jest i tak trudne do obronienia, ale powiedzmy, możemy się zastanawiać, co znaczy nie można orzec nieważności. Na przykład kardynał Miller mówi, nie można orzec nieważności, to znaczy, że nie ma świadków, ktoś jest w sumieniu pewny, że jego małżeństwo było nieważne, ale nie jest w stanie tego udowodnić przed sądem, no to wtedy można mu pozwolić przystępować do komunii świętej. No tak, ale my wiemy, jak tak auto zinterpretowali ten dokument biskupi argentyńscy, którzy zorganizowali w Buenos Aires nabożeństwo, w którym zaprosili wszystkich obecnych tam rozwodników ponownych związku do przystąpienia do Komunii Świętej. No to tu nie ma żadnego rozeznawania i żadnego badania sumień, jest po prostu powiedzenie przystępujcie do Komunii Świętej. Oczywiście można powiedzieć, że to nie jest nic nowego w Niemczech, tak jest od lat.
Właśnie, może jest tak, przepraszam, że tutaj wystąpię w roli obrońcy obecnego papieża, może to jest tak, że ten papież po prostu widzi sytuację świata i uważa, że należy jakoś wyjść naprzeciw.
Może, no ale to wtedy trzeba zadać pytanie, a dlaczego nie wyszedł naprzeciw sytuacji w Afryce? Afryka ma inny problem, tam nie ma rozwodów, tam jest wielożeństwo. Z perspektywy Kościoła katolickiego rozwodnik w ponownym związku jest bigamistą. No, trzeba mieć tego świadomość. Cudzołożnikiem, to są ostre słowa, no, ale tak do tej pory ujmował to Kościół. No i również bigamistą, cudzołożącym w drugim związku jest człowiek w związku poligamicznym do 5 żon. W Afryce Kościół wymaga jednoznacznie, jeśli taki poganin chce się ochrzcić, animista, to musi oddalić swoje 4 żony i zostać z pierwszą. Przy okazji tym 4 żonom musi zapewnić byt. Żonom i dzieciom. To znaczy nie może ich po prostu oddalić, tylko musi je utrzymywać, ale żyć jako z żoną może tylko z jedną z nich, z pierwszą konkretnie, no bo sakrament małżeństwa jest sakramentem z natury. No i powstaje proste pytanie, dlaczego mamy iść na rękę Niemcom, rozwiedzionym Niemcom, Polakom, Hiszpanom, Włochom, Brazylijczykom, a nie pójść na rękę bigamistom z Kenii, z Kongo i z innych krajów. Biskupi afrykańscy trochę złośliwie, ale jeszcze zanim papież wystąpił, zadawali to pytanie, mówiąc, no dlaczego, w czym jest lepszy rozwodnik z Niemiec od bigamisty z Kongo?
Może odpowiedź tutaj jest taka, że papież świadomie całkiem chce Kościół zdecentralizować i uważa, że różne kościoły w różny sposób będą rozwiązywać różne problemy.
Powiem tak, i to jest oczywiście, trzeba powiedzieć, sam pomysł decentralizacji jest bezdyskusyjny. No jest oczywiste, że pewne kwestie powinny być pozostawione kościołom lokalnym. Absolutnie oczywiste, absolutnie pewne i absolutnie dobre. Pytanie, czy doktryna, a kwestia nierozerwalności małżeństwa, to jest kwestia doktrynalna, a nie dyscyplinarna. To jest coś, co powinno być pozostawione na poziomie kościołów lokalnych. Czy rzeczywiście, poza tym, czy rzeczywiście ta decentralizacja tak wygląda? Nieoficjalnie się mówi, że polscy biskupi przygotowali bardzo jednoznaczny dokument, w którym przypomnieli nauczanie Jana Pawła II. I nieoficjalnie się mówi, bo oczywiście nikt tego oficjalnie nie potwierdzi, że zostali przywołani do porządku, kiedy przeczytał ten dokument nuncjusz apostolski i wezwano ich do tego, żeby absolutnie tak skandalicznego dokumentu powołującego się na poprzedniego papieża nie wydawali. No trudno uznać za wyraz decentralizacji powiedzenie, że wszędzie ma być tak samo. Radykalnie odmiennie niż było wcześniej. No to nie jest decentralizacja. Trzeba powiedzieć, że biskupi afrykańscy bardzo się takimi wyzwaniami nie przejęli, bo dosłownie kilka tygodni temu biskupi z Ghany wydali bardzo jednoznaczny dokument, w którym przypomnieli, że i bigamiści, i rozwodnicy, dopóki się nie nawrócą, czyli w przypadku rozwodników w ponownych związkach, nie wrócą do swojej pierwszej żony albo nie podejmą decyzji o życiu w czystości z drugą żoną, no to nie mają dostępu do Komunii Świętej. Bigamiści czy poligamiści również takiego prawa nie mają. Jakoś biskupi Ghany się bardzo nie przejęli. Podejrzewam, że tam również nuncjusz interweniował, ale najwyraźniej biskupi Ghany mają więcej determinacji, tak powiedzmy łagodnie. Więc i pytanie, jeśli decentralizacja, no to do którego momentu, tak? Znaczy liturgiczna, no do pewnego stopnia okej. Dyscyplinarna, okej. Chociaż już też na przykład jest proste pytanie, pojawiły się takie informacje, doniesienia, choćby kardynał Humes o tym mówił, że rozważane jest zniesienie celibatu, dla obowiązkowego celibatu dla Amazonii. No, że w Amazonii mają być wyświęcani na
kapłanów. Coś Amazonia jakoś jest takim polem doświadczalnym dla Franciszka, wygląda na to.
Także dlatego, że to jest rzeczywiście miejsce, w którym jest bardzo źle z kapłanami. Tam prawie nie ma kapłanów. Ci, którzy są i tak często, niestety pozostają w związkach jakichś luźnych, znaczy heteroseksualnych, ale no nie małżeńskich, no bo oczywiście są w celibacie.
No dobrze, pocieszył mnie pan, że konserwatyści.
Konserwatyści. Nie mówię, że wszyscy, bo zakonnicy nie, ale jest ten problem tam z łamaniem celibatu. Tylko pytanie jest takie, no załóżmy na moment, że zrobimy to w Amazonii. No to ja zadaję proste pytanie. Jak wielu niemieckich biskupów uzna, że ich żonaci księdza będą inkardynowani w diecezjach w Amazonii, a służyć będą w Niemczech? Znaczy tego się akurat takiej decyzji nie da się podjąć w sposób zdecentralizowany. No i ostatnie pytanie to jest pytanie o doktrynę. No, są kościoły, my wiemy, że są takie wspólnoty wyznaniowe, które zdecentralizowały doktrynę. No, przykładem jest wspólnota anglikańska, gdzie w Nigerii, czy w ogóle w afrykańskich kościołach, sam pomysł, żeby homoseksualistom udzielać święceń kapłańskich, ordynacji pastorskiej i ordynacji biskupiej, bo tam oczywiście jest cały czas spór, czy Leon XIII powiedział, że nie mają święceń, więc mówmy o ordynacji, ale oni tam uzupełniali różne rzeczy, a już o małżeństwach tak zwanych homoseksualnych w ogóle nie ma mowy.
Nie, to... nie, no to w brytyjskich telewizjach był bardzo zabawny na to pewnego stopnia dyskusje między anglikańskimi duchownymi właśnie z Afryki i z Wielkiej Brytanii, gdzie ci duchowni afrykańscy tłumaczyli im, że oni tutaj mają na głowie wojujący islam, tutaj muszą tłumaczyć swoim wiernym, że żony nie kupuje się za 3 krowy i że pomysły takie, że no jak są 2 panie, to jedna z nich może zostać biskupem, to nie jest ich problem.
Dokładnie tak. No to już o biskupie też w ogóle nie mówię, bo to jest... I mamy kościół episkopalny, czy właśnie kościół Anglii, który wszystkie te nowinki wprowadza. Kościół Anglii trochę wolniej, kościół episkopalny już wszystkie wprowadził, czy kościół Kanady, także kościół anglikański Kanady. Więc... No i tam się to rozpada. To znaczy oczywiście jeszcze się jakoś trzyma, ale już coraz częściej biskupi afrykańscy z biskupami zachodnimi się nie spotykają, bo nie ma w oparciu o co się spotkać, bo nawet już to, co stanowiło jedność, czyli Book of Common Prayer, liturgia, już jej nie stanowi. Tradycja coraz mniej stanowi, no bo coraz mniej ich łączy, no a pomysły etyczne już w ogóle ich nie łączą. Więc to jest pytanie, czy chcemy pójść tą drogą. Oczywiście to jest trochę tak, znowu, że teraz ja wejdę trochę w rolę obrońcy Ojca Świętego Franciszka, że trochę my i tak w takim kościele już żyjemy. To znaczy, to nie jest tak, że papież Franciszek to robi. On, można powiedzieć, doktrynalnie czy dyscyplinarnie oswaja rzeczywistość, która istnieje. No kościół niemiecki nie zrobił się taki w ciągu ostatnich 4 lat. On taki jest.
No właśnie, to jest cały czas to pytanie o intencje Ojca Świętego. To czy to nie jest tak, że on usiłuje po prostu jakoś wyjść z tej sytuacji, w której Kościół powszechny się znalazł?
Znaczy, ja nie, więc od razu podkreślam, ja nie oceniam jego intencji. Nie moją rolą jest ocenianie intencji. Być może one są najlepsze z możliwych i głęboko w to wierzę. Ja tylko mówię, że wydaje się, że pomysł, żeby zaakceptować różnorodność doktrynalną wewnątrz Kościoła, się nie sprawdził w innych wspólnotach wyznaniowych. I wydaje się, że bezpieczniejszą drogą była ta, którą podjął najpierw Jan Paweł II, a potem Benedykt XVI. No oni też funkcjonowali w takim kościele. Wiedzieli, że szybkie, zdecydowane, jednoznaczne akcje, powiedziałem takie czyszczące tą sytuację, doprowadziłyby do schizmy. Bardzo głębokiej schizmy. Leczenie schizmy jest dużo trudniejsze niż zapobieganie jej. W związku z tym robili to powoli, mianowali biskupów, potem czasami ich odwoływali, jak był za silny opór, formowali młodych duchownych, licząc na to, że ta sytuacja się znormalizuje. Papież Franciszek podjął decyzję, najwyraźniej tak wygląda, tak się wydaje, że należy to, jakby to powiedzieć, zaakceptować, uzasadnić jakoś i prawnie, i trochę teologicznie, chociaż teologicznie to jest słabo uzasadnione, i zobaczyć. No, Kościół istnieje 2000 lat, to jak przez 100 lat będzie w nim, nieraz tak się już zdarzało, że przez 100 i 200 lat był silny konflikt, tylko mediów nie były, które by go jeszcze tak opisywały, no to nic się nie stanie. Chociaż widać, bo sam papież to kiedyś powiedział w czasie jednego z lotów samolotowych, te wypowiedzi są takie, powiedziałbym, zawsze bardzo mocne, ale ta była szczególnie mocna, że on się obawia, że ten pontyfikat może zakończyć się schizmą. Myślę, że nie jest aż tak niebezpiecznie, ale rzeczywiście spór widać. My w Polsce obserwujemy go trochę z zewnątrz, to znaczy on się w Polsce prawie nie toczy. Jest dosłownie kilka osób, które pokazują, że on jest. Ale jeżeli weźmiemy media brytyjskie nawet, także media katolickie, Catholic Herald, to tam ta dyskusja cały czas się toczy. Księża, biskupi zadają pytania papieżowi, czy na pewno, czasami mocno go krytykują. Jeśli weźmiemy media włoskie i włoskich watykanistów, to jest przynajmniej kilku takich, którzy absolutnie jednoznacznie oceniają pewne decyzje. Jest kilku takich, którzy bardzo jednoznacznie bronią. W Stanach Zjednoczonych debata również trwa bardzo dynamiczna. W Niemczech, powiedziałbym, to jest trochę inaczej. Znaczy, w Niemczech raczej trwa taka debata, już jest wszystko załatwione, kardynał Kasper mówi, załatwiliśmy już, to teraz konserwatyści, przepraszam za wyrażenie, ale on niemal takim językiem mówi, mordy w kubeł. Już ustaliliśmy, że jest liberalnie, już podyskutowaliśmy sobie, więc teraz bądźcie cicho. Ale to też pokazuje, że oddolnie, od, powiedziałbym, tych duchownych, którzy byli wyświęcani za czasów Jana Pawła II późnego i Benedykta XVI, wcale nie ma wielkiego entuzjazmu dla tych zmian. Także w niemieckim kościele, który jest bardzo liberalny, ale jak są młodzi księża, to oni są dużo częściej, dużo bardziej konserwatywni niż biskupi, którzy ich wyświęcali. Kardynał Kasper wśród młodych niemieckich księży jest, powiedziałem, traktowany no tak... Nie chcę powiedzieć, że bez szacunku, ale z pewnym dystansem.
Młodość i Afryka wygląda na to, jest dla nas pewną nadzieją. Azja. Jest godzina 9:02, rozpoczęła się trzecia godzina poranka wnet. Tomasz Terlikowski, mówiąc o niemieckim kościele, przyglądał się gościowi, który do nas doszedł, pani Olga Doleśniak-Harczuk, Nowe Państwo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Co oznacza, że zaraz będziemy o Niemcach dyskutować, ale jeszcze porozmawiajmy chwilę o kościele. Powiedział pan, że nadzieja jest, jeśli chodzi na przykład o kościół niemiecki i w ogóle zachodnioeuropejski, w młodym pokoleniu kapłanów. Chciałem się zapytać, jak to jest w Polsce? No bo mamy to pokolenie biskupów, które, jakie by nie było, jest ukształtowane w czasach Jana Pawła II. To są ludzie, dla których pewne rzeczy są oczywiste. A jak jest w młodym pokoleniu kapłanów? Czy tam nie ma takich ukształtowanych na studiach na zachodzie, którzy by chcieli takiego większego otwarcia, nie, luzu?
Znaczy, Polska jest takim przykładem kościoła, o którym rzeczywiście dyskusja mogłaby się toczyć, gdyby uznano, że toczyć się powinna. Co to znaczy? To znaczy, że mamy zarówno zwolenników księży wykształconych na studiach, głównie w Niemczech, chociaż również na uniwersytetach włoskich, bo tam także jest dość papieskich uniwersytetach rzymskich, jest również dość liberalnie czasem. Mamy takich, którzy nawet jeśli są tam wykształceni, to lata posługiwania na Zachodzie nauczyły ich, że nawet jeśli nie wszystkie polskie rozwiązania są optymalne, to się lepiej sprawdzają niż rozwiązania zachodnie i debata mogłaby się toczyć, to znaczy, natomiast no jeżeli chodzi o władzę, to przejmuje ją w tej chwili pokolenie biskupów 40-50-letnich i oni coraz częściej, nie mówię, że wszyscy, bo to byłaby nieprawda, mają raczej takie podejście do doktryny dość luźne, to znaczy... Nie ona jest kluczowa, to znaczy też nie polityka, ja jakby nie zarzucam im polityczności. Raczej oni mówią duszpasterstwo. W tym są bardzo franciszkowi i to nawet nie jest zarzut, tak długo jak się pamięta, że duszpasterstwo musi być uzupełnione doktryną, bo bez doktryny nie wiadomo, jak mamy te dusze pasać, o tak bym powiedział. I coraz lepiej widać, że to pokolenie silnie próbuje się dostosować do przekazu płynącego ze Stolicy Apostolskiej i dotyczy to nie tylko kwestii związanych z małżeństwem, ale jeszcze lepiej to widać w apelach o przyjęcie kolejnych imigrantów. Co ciekawe, akurat w tej sprawie papież Franciszek wyraźnie widać, że chce decentralizacji. Kiedy był w Polsce i pytano go o imigrantów, to on w ogóle nie mówił o tym, że Polska ma przyjmować imigrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Mówił, Polska przyjmuje imigrantów z Ukrainy. No i jest to fakt, o którym trudno dyskutować. Od 1,5 do 2 milionów Ukraińców, niektórzy mówią milion, no między milionem a dwoma milionów Ukraińców jest w Polsce. Część z nich tu zostanie, nie ma się co oszukiwać i to pewnie niemała część, jeżeli ktoś był na Ukrainie i wie, jak tam wygląda życie, to wie również, że dla tych ludzi, którzy mają tu stałą pracę, znaleźli mieszkanie i sprowadzili tu różnicę, rodzinę, to jest różnica jak między piekłem a rajem. To znaczy naprawdę, no, ja nie mówię o Lwowie, który jest piękny, tylko mówię, jak się dalej wyjedzie, poziom życia jest dużo niższy, więc większość z nich zostanie tutaj, szczególnie jeśli ściągnęła rodziny. Natomiast polscy biskupi cały czas nas namawia, sprowadzajmy
imigrantów. Te mityczne korytarze,
mityczne dziesiątki tysięcy imigrantów, którzy rzekomo chcą do Polski przyjeżdżać. No kłopot polega na tym, że nawet jak my byśmy bardzo chcieli, to oni nie chcą. Dlaczego? I to powód jest dość oczywisty. Powód jest taki, że tu nie ma zaplecza, to znaczy nie ma do kogo przyjechać. Nie chodzi o żadne obozy dla uchodźców i tak dalej, bo przecież marzeniem uciekinierów z Afryki Północnej czy z Bliskiego Wschodu nie jest mieszkanie w obozach dla uchodźców. No powiedzmy sobie szczerze, nie po to uciekają, żeby mieszkać w barakach, tylko jest roztopienie się, rozpłynięcie się w społeczności, która już tam funkcjonuje. Wejście w swoje czasami rodzinne, czasami wioskowe, czasami plemienne, to są bardzo silne relacje w tych miejscach środowiska i tam funkcjonowanie lepiej, gorzej, ale zazwyczaj lepiej niż tam, skąd pochodzą. W Polsce tego wszystkiego nie ma, więc jakby pomysł, że oni tu będą przyjeżdżać i będą się integrować ze społeczeństwem polskim jest absurdalny. Po pierwsze dlatego, że oni się nie chcą integrować, a po drugie dlatego, że nie chcą tu przyjeżdżać. Więc te apele są bezcelowe tak naprawdę. Znaczy, jeśli polski Kościół chce rzeczywiście coś zrobić mocno dla imigrantów, to zamiast apelować nieustająco o przyjmowanie, robienie korytarzy humanitarnych, trzeba zaapelować do polskich księży, żeby w swoich parafiach robili msze święte po ukraińsku dla ukraińskich katolików, których także w Polsce jest niemało. Także dla Polaków, dla których jednak mimo wszystko pierwszym językiem, tym z domu wyniesionym, jest język ukraiński. Żeby udostępniali kaplice boczne w świątyniach rzymskokatolickich na liturgię grekokatolicką. Jesteśmy w tym samym kościele grekokatolików. Jest jeszcze więcej. No to są imigranci, z którymi mamy do czynienia. Chcemy być, jakby to powiedzieć, na nich otwarci, to bądźmy otwarci na nich. Jest bardzo łatwo powiedzieć, że mamy być otwarci na imigrantów, którzy nas nie chcą przyjeżdżać i się samobiczować, że jesteśmy straszliwi, bo ich nie przyjmujemy. Dużo trudniej jest zrobić coś konkretnego. I powiedziałbym, to jest cecha charakterystyczna tego średniego pokolenia, że no, powiedziałbym, cechą charakterystyczną wspomnianego już kardynała Wyszyńskiego było to, że on był niezmiernie i zawsze wierny Rzymowi, ale równocześnie, kiedy uważał, że Rzym się myli, bo nie zna polskiej sytuacji, to wybierał polską drogę. Tak było za Piusa XII, kiedy uznawał, że tak twardy kurs wobec komunizmu się nie sprawdzi, że jednak musimy trochę rozmawiać. I tu był przeciwny na przykład kardynałowi Mitrzentiemu węgierskiemu, który rzeczywiście poszedł na całkowite starcie. On dyskutował, pewne rzeczy uzyskał, większość stracił. Trzeba powiedzieć, że akurat tą debatę z komunistami przegrał, bo nie przewidział,
ale zyskał czas.
Ale zyskał czas, dokładnie. Nie zniszczono kościoła, który zniszczono na Węgrzech. Bardzo szybko i bardzo, znaczy historyczne też przyczyny były, ale zyskał czas, nie zniszczono, kiedy on już został internowany, zatrzymany i internowany, to już było dużo trudniej zniszczyć kościół. Ale za Pawła VI dokładnie tak samo, kiedy Paweł VI, a wcześniej Jan XXIII uwierzyli, że tylko dialog z komunistami to jest droga kościoła, to kardynał Wyszyński, wiedząc już, jak się kończy dialog z komunistami, że jeśli dialog, to tylko po to, żeby uzyskać swoje cele i szybko go zakończyć, powiedział, nie, to jest droga bez sensu. W Polsce tą drogą nie będziemy iść. Znaczy, nam nie są potrzebni munieryści czy chrześcijańscy komuniści, tylko potrzebni nam są chrześcijanie. I też się sprzeciwiał, kiedy było trzeba i szedł własną drogą. I od polskich biskupów można by wymagać, tak, bądźmy wierni wezwaniu do gościnności, bo to jest ważne wezwanie. I nie da się go wyrzucić z myślenia chrześcijańskiego, ale nie da się również wyrzucić z myślenia chrześcijańskiego troski o własne państwo, o własny naród, o własną wspólnotę i wreszcie własnej drogi. To znaczy nie da się też wyrzucić faktów. Więc tego bym trochę bardziej wymagał, bo to oczywiście od biskupów nic nie można wymagać, ale proponowałbym, żebyśmy się zajęli problemami, które mamy, a nie tymi, które mają Niemcy. To znaczy od rozwiązywania niemieckich problemów, czy włoskich, czy greckich, czy francuskich. Są włoscy biskupi, albo francuscy biskupi, albo niemieccy. Notabene czasami to są pomysły zaskakujące. To znaczy o niektórych biskupach włoskich, włoscy katolicy publicyści, i nie mówię o Antonio Soccim, który jest, można powiedzieć, takim infamem, terrible, po prostu wszyscy się go boją, bo on, ale umiarkowani katolicy publicyści mówią wprost, oni mówią jak marksiści. No, dlaczego? Dlatego, że część włoskich biskupów rzeczywiście już tu proponuje zastąpienie Włochów imigrantami. No, są diecezje włoskie, które oddają tereny kościelne na budowę meczetów. co nawet z punktu widzenia, już nie mówię o zdrowym rozsądku, o polityce, o tym, że, no jakby to powiedzieć, no to jest pomysł na islamizację Włoch w tempie błyskawicznym, ale nawet z perspektywy religijnej, no to jest pytanie, no kim był Mahomet? Co mówił o Jezusie? Mówił, Jezus nie umarł na krzyżu, nie był Bogiem. Czyli według świętego Jana, to teraz akurat w liturgii Kościoła czytamy listy świętego Jana, kto odrzuca, że Jezus był Synem Bożym, jest antychrystem. No więc pytanie, czy można oddać antychrystowi ziemię kościelną, żeby tam budować meczety, żeby nie było wątpliwości. Ja nie odbieram muzułmanom prawa do wolności religijnej. To znaczy, jak już ich sprowadzono sobie gdzieś, no to oni mają prawo do praktyk religijnych.
No zwłaszcza, że no, ale nie muszą... do nas Europejczyków chcą te praktyki prowadzić.
No więc natomiast nie możemy im oddawać własnej kościelnej ziemi, żeby tam, czy były już pomysły, żeby oddawać boczne kaplice na przerobienie meczet, na meczety. No, powiedziałbym, nawet jeśli z naszego punktu widzenia to jest przejaw dialogu, to muzułmanie odbierają to jako przejaw słabości. Znaczy są przekonani, wygrywamy, boją się nas, trzeba iść dalej tą samą drogą.
I w ten sposób pytanie o przyszłość stało się też pytaniem o lekcję z przeszłości. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Tomasz Terlikowski był gościem Poranka Wnet. Godzina 9:12. Przez chwilę zaśpiewa nam Frank Sinatra.